Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam naszego gościa, który jest wraz z nami w studiu, a jest nim pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Serdecznie witam pani doktor na tej Radia Maria. Szczęść Boże. Temat naszego dzisiejszego spotkania: choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia. Nad tym zagadnieniem dzisiaj się pochylamy w ramach naszego spotkania. Pani doktor, system odporności to doskonale. Myślę, że wielu spośród nas czuje, czym ta rzeczywistość jest, jako zespół komórek, substancji chemicznych, które walczą z przyczynami infekcji, walczą z przyczynami stanów zapalnych, takimi jak bakterie, jak wirusy. W skład układu odpornościowego wchodzą narządy limfatyczne, takie jak śledziona czy migdałki, naczynia chłonne, a także przeciwciała oraz komórki uczestniczące w reakcjach immunologicznych. I to układ jakże potrzebny. Gdyby tego układu nie było, no to marny nasz los. Ale
dalibyśmy się wówczas pokonać najdrobniejszemu przeziębieniu czy też infekcji.
Otóż to. Ale też są takie sytuacje, takie złożone różnego rodzaju rzeczywistości w naszym organizmie, kiedy układ odpornościowy staje się zagrożeniem.
Staje się w pewnym sensie naszym wrogiem w momencie, kiedy zaczyna traktować własne komórki jak potencjalnego wroga. I wówczas dochodzi niestety do szeregu reakcji biochemicznych, dochodzi do szeregu reakcji, które namnażają przeciwciała, które zaczynają właśnie zwalczać komórki własnego organizmu i wówczas dochodzi nam do wystąpienia chorób autoimmunologicznych. To jest najprostszy mechanizm, który tłumaczy właśnie, w jaki sposób dochodzi do tego rodzaju chorób.
I gdybyśmy mieli zobrazować tę rzeczywistość chorób autoimmunologicznych, czyli kwestie, czym one się charakteryzują, kiedy występują, u kogo one występują, jak je diagnozować, jak je rozpoznawać u siebie, czym się one charakteryzują, gdybyśmy mieli taką pewnego rodzaju takie spektrum nakreślić, to jakby ono wyglądało, pani doktor?
Choroby autoimmunologiczne są chorobami niestety, ale bardzo podstępnymi. Z tego względu, że potrafią one przez bardzo długi okres czasu nie dawać kompletnie żadnych objawów, bądź też ewentualnie objawy niespecyficzne, które mogą pasować też do jakiejkolwiek jednostki chorobowej. To spektrum chorób autoimmunologicznych jest bardzo, bardzo szerokie. Z tego względu, że możemy tutaj zakwalifikować chociażby toczeń i rozmaite jego odmiany postaci. Możemy tutaj zakwalifikować chociażby łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów. Możemy zakwalifikować tutaj chorobę Hashimoto, w wyniku której dochodzi do niedoczynności czy też nadczynności tarczycy, chorobę leśniowskiego Crohna chociażby, wszelkie stany zapalne skóry, ewentualnie właśnie kwestie łuszczycy, łojotokowego zapalenia skóry, ale także w pewnym sensie możemy też, może nie jako chorobę autoimmunologiczną, ale też na skutek nadmiernej aktywacji naszego układu immunologicznego, możemy tutaj jak najbardziej zakwalifikować chociażby stany alergiczne. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie spektrum różnych chorób, Choroby autoimmunologiczne mogą w gruncie rzeczy dotyczyć wielu różnych układów i narządów. Oczywiście także chorobą autoimmunologiczną jest chociażby stwardnienie rozsiane. To też musimy o tym pamiętać. Natomiast oczywiście mamy tutaj zarówno czynniki modyfikowalne, jak i niemodyfikowalne, w wyniku których możemy zwiększyć predyspozycję wystąpienia chorób autoimmunologicznych. Wśród tych czynników niemodyfikowalnych oczywiście jest kwestia płci, chociażby jest tutaj ten czynnik genetyczny, ponieważ szacuje się, że za wystąpienie chorób autoimmunologicznych odpowiada mniej więcej około w 20% przypadków kwestia rozregulowania gospodarki właśnie też materiału genetycznego, pewnego rodzaju mutacji, uszkodzeń materiału genetycznego. Kwestia natomiast pozostałych 80% to są te czynniki modyfikowalne, czyli na przykład kwestie warunków środowiskowych, naszego trybu życia, tego, czy podejmujemy aktywność fizyczną, tego, w jakim właśnie chociażby też wieku się znajdujemy, czy chorujemy na jakieś inne choroby. Tak więc to spektrum jest bardzo, bardzo szerokie. Wśród objawów powinniśmy wymienić przede wszystkim zazwyczaj taką grupę charakterystyczną właśnie dla chorób autoimmunologicznych, czyli są to przede wszystkim zaburzenia koncentracji, problemy z chociażby stanami depresyjnymi, zaburzenia nastroju, czasami problemy z gospodarką lipidową, problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi organizmu, właśnie tutaj na skutek rozregulowania metabolizmu w obrębie organizmu. Kwestie ewentualnie też pogorszenia stanu skóry, włosów. Włosy też zmieniają swoją strukturę, zaczynają zdecydowanie łatwiej wypadać. Tak więc naprawdę jest tutaj szereg tych objawów. Kolejnym ewentualnym objawem też jest chociażby nadmierne zatrzymywanie wody w organizmie. Kwestia na przykład wzmożonej z kolei potliwości. Tak naprawdę w zależności też od tego, jakiego rodzaju chorobą autoimmunologiczną mamy do czynienia, w tym momencie będziemy obserwowali tutaj określone, czasami charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej objawy.
Pani doktor, jeśli chodzi o leczenie tychże chorób, w pierwszej części zaznaczyłam pani doktor, że są one nieuleczalne. A jak przebiega ich leczenie, na co warto zwrócić uwagę, a przed leczeniem to w jaki sposób też rozpoznać je u siebie, ponieważ te chociażby objawy, które tutaj zostały przytoczone przez panią doktor, no są objawami, które pewnie wielu ludzi odczuwa, czyli kwestia zmęczenia, kwestia wahań nastroju, kwestia senności, również i tej potliwości. Teraz zwłaszcza, kiedy mamy na termometrach w trudniu 29 stopni Celsjusza, to ta potliwość jest wzmożona. Jak tutaj również i pomóc sobie albo siebie uspokoić, prawda, w tym, że to może naturalne, prawda, w moim akurat przypadku, a z drugiej strony jak nie bagatelizować tego rodzaju objawów i gdzie szukać tej pomocy, ponieważ też jak to jest, jeśli chodzi o tą pierwszą pomoc, pierwszy kontakt z lekarzem, któremu mówimy, że są takie objawy u nas, czy nie zostaniemy trochę tak potraktowani, ale to jest normalne, proszę się nie martwić, to wszyscy tak mają.
Tu akurat w tym przypadku przede wszystkim powinniśmy obserwować siebie. Znamy na ogół doskonale swój organizm i jeżeli są jakiekolwiek tutaj symptomy ponadstandardowe, które budzą nasz niepokój, powinno nas to też skłonić przede wszystkim do wykonania podstawowej diagnostyki, już samo badanie w postaci nawet zwykłej morfologii jest nam w stanie w jakiś sposób odpowiedzieć na to pytanie, czy w naszym organizmie wszystko działa tak, jak trzeba, czy mimo wszystko są jakieś niedociągnięcia. Jeżeli oczywiście są jakiekolwiek nieprawidłowości, pomimo tego w dalszym ciągu czujemy się źle, odczuwamy jakiekolwiek niepokojące symptomy, a nawet, bo są i takie troszeczkę utajone postaci chociażby chorób autoimmunologicznych, chociażby w takiej postaci subklinicznej, wówczas po prostu powinniśmy dokonywać odpowiedniej diagnostyki raz na, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek niepokojące objawy, wówczas raz na pół roku powinniśmy zrobić sobie badania, być mimo wszystko u lekarza pierwszego kontaktu, zgłaszać te objawy, które nam towarzyszą. Obecnie już jest zdecydowanie też większa świadomość w zakresie chorób autoimmunologicznych i sytuacja pod tym względem jest o wiele lepsza niż to miało miejsce jeszcze jakiś czas temu, ponieważ w momencie, kiedy zgłaszano objawy typu zaburzenia koncentracji, właśnie nadmierną senność, problemy też ewentualnie ze zbytnio rogowaciejącym naskórkiem, czy na przykład tak zwany objaw brudnych łokci, czy też kolan. Po prostu w jakiś tam sposób potrafił, po prostu lekarz potrafił to w jakiś tam sposób właśnie zbagatelizować. Jeżeli badania wynikające z badania podstawowego krwi były całkowicie prawidłowe, po prostu taki pacjent właśnie potrafił być zakwalifikowany do kategorii hipochondryka albo ewentualnie do kategorii jakichś zaburzeń natury psychicznej, ponieważ no, w wynikach badań wszystko jest teoretycznie prawidłowo, aczkolwiek tutaj już za rogiem czaiła się choroba autoimmunologiczna. Więc potrzeba właśnie tej rozwagi, potrzeba tego, aby wsłuchiwać się w to, co mówi pacjent, ponieważ każdy najlepiej zna swój organizm i odczuwa, że jednak jest coś nie tak.
Skóra to największy i najbardziej widoczny organ ludzkiego ciała i organ, który nam również wiele mówi na temat tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jak żyjemy, jaki styl życia prowadzimy, ale również skóra może nam wiele powiedzieć na temat chorób, które może gdzieś no, zaczynają się albo już trawią nas od wewnątrz.
Zdecydowanie tak. W pierwszej kolejności, tym takim właśnie pierwszym objawem, chociażby, że mamy do czynienia z chorobą Hashimoto, w przebiegu którego ujawnia się chociażby niedoczynność tarczycy. Obserwuje się tą wzmożoną produkcję naskórka chociażby. Skóra staje się szorstka, bardzo przesuszona, ale także, tak jak już wspominałam wcześniej, zdecydowanie zmienia się nawet kwestia przydatków skóry, czyli paznokcie stają się o wiele bardziej łamliwe, a także włosy zaczynają nadmiernie wypadać, zaczynają być takie sianowate, suche, łamliwe i to zazwyczaj właśnie na paznokciach, na w obrębie włosów, w obrębie skóry, to jest te sygnały, które wskazują na to, że coś nie tak jednak dzieje się w obrębie naszego organizmu.
A jeśli chodzi o dzieci, to czy również one dotknięte są chorobami autoimmunologicznymi?
Co prawda, jest to stosunkowo rzadkie, natomiast nie możemy tego w żaden sposób też wykluczyć. Tutaj te choroby autoimmunologiczne nie mają właściwie jakichś takich konkretnych granic wiekowych. Oczywiście są rodzaje chorób, które się ujawniają po 20 roku życia, niektóre ujawniają się po 30, niektóre nawet po 60 roku życia. Natomiast absolutnie nie możemy stwierdzić, że jakakolwiek grupa wiekowa jest całkowicie wolna od chorób autoimmunologicznych i te choroby jej nie dotyczą. Tym bardziej, że obserwujemy coraz bardziej obniżającą się granicę wieku, gdzie te choroby autoimmunologiczne występują.
A jaka to granica?
W tej chwili chociażby chorobę Hashimoto można zdiagnozować już u nastolatków, u dziewczynek w szczególności, 12-13-letnich.
A choroby tego rodzaju jak chociażby toczeń czy kwestia stwardnienia rozsianego. Jak takie choroby zdiagnozować? Ponieważ no niejednokrotnie, kiedy one gdzieś są już zauważalne w naszym życiu, to jest no długo, długo już za późno.
Czynią bardzo duże spustoszenie w obrębie naszego organizmu. Groźne są o tyle, że ujawniają się stosunkowo późno. Jeśli chodzi o kwestię stwardnienia rozsianego, ta granica wieku, oczywiście uśredniając, ponieważ są przypadki poniżej tej granicy i powyżej również, oczywiście, natomiast średnio przyjmuje się, że dla stwardnienia rozsianego to jest początek choroby, to jest gdzieś około 30, kilka lat po 30 roku życia. Natomiast w przypadku tocznia też w zależności od rodzaju chociażby i stopnia zaawansowania, zazwyczaj to jest choroba, której początki możemy obserwować po 50 czy też po 60 roku życia, tak na ogół. Tak przyjmujemy.
I kolejna sprawa związana z rzeczywistością naszej genetyki. Patrząc chociażby w przestrzeni rodzin, osoby, które zmagają się właśnie z takimi chorobami, na przykład dzieci, patrząc na swoich rodziców, którzy chociażby cierpią na stwardnienie rozsiane, to zdarza się, że również to rzutuje na ich przyszłość. Na przykład nie chcą wejść w związek małżeński, nie chcą mieć następnie dzieci, ponieważ obawiają się, że to spotka następnie właśnie potomstwo i to też jakoś blokuje właśnie przed wejściem w taką czy inną drogę życia.
Czynnik genetyczny oczywiście odgrywa tutaj istotną rolę, natomiast tak jak wspominałam, jest to zaledwie około 20% tej składowej, która predysponuje do tego, czy ta choroba wystąpi, czy też nie. Kwestie genetyczne, żeby były w stanie zaistnieć, jeżeli jesteśmy nosicielem danej mutacji, danego uszkodzenia genu, możemy być jego nosicielem oczywiście, aczkolwiek nie jest to pewne, że jeżeli jesteśmy nosicielami danej uszkodzonej kopii genu, że choroba u nas wystąpi. Ponieważ do tego, aby ta choroba wystąpiła, jest potrzebny jeszcze szereg czynników tak zwanych spustowych, które będą współistniały z czynnikiem genetycznym, tak aby ta choroba w pełnoobjawowej postaci się ujawniła. Natomiast bardzo istotnym elementem, który jest nam w stanie określić, czy jesteśmy obciążeni potencjalnie genetycznie daną chorobą, czy właściwie predyspozycją do wystąpienia danej choroby, jest chociażby wykonanie badania genetycznego, w szczególności jeżeli mamy pozytywny wywiad rodzinny, określoną właśnie historię choroby w przypadku naszych przodków. Jeżeli ta choroba występowała, to niestety, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa oczywiście ta choroba może wystąpić, ale nie musi u nas również wystąpić.
Pani doktor, a jaki wpływ na choroby autoimmunologiczne ma czy miała rzeczywistość COVID-19? Czy to już jest jakoś przebadane? Czy jest tutaj jakaś korelacja?
Zdecydowanie właśnie choroby o podłożu wirusowym, choroby bakteryjne bardzo często stanowią ten czynnik, który będzie aktywował występowanie chorób autoimmunologicznych. Obecnie właśnie obserwowana jest ta pozytywna korelacja pomiędzy przechorowaniem COVID-19 a występowaniem zdecydowanie w zwiększonej częstości chorób autoimmunologicznych.
Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o większym narażeniu na cukrzycę dzieci chorujących na COVID-19. Czy są to dane potwierdzone?
Są oczywiście wyniki badań klinicznych, ale aby móc określić, czy jest taka tendencja, sądzę, że powinno minąć jeszcze przynajmniej kilka lat, aby sprawdzić, czy taka tendencja, czy ona jest rzeczywista, czy były to tylko przypadki incydentalne.
W Polsce żyje ponad 4,5 miliona osób z przewlekłym uszkodzeniem nerek, z czego 90-95% nie wie o swojej chorobie. Czy to również jest związane z chorobami autoimmunologicznymi?
Ogólnie każda agresja, właściwie autoagresja organizmu występuje w postaci choroby autoimmunologicznej. Natomiast oczywiście choroby nerek mogą mieć tutaj bardzo różne podłoże, niekoniecznie autoimmunologiczne, w wyniku właśnie odpowiedniej diagnostyki, czyli chociażby badania krwi, badania odpowiednich przeciwciał, czy też ewentualnie oczywiście diagnostyka obrazowa. Na ogół jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, o jakim podłożu mamy do czynienia z jaką chorobą i o jakim podłożu.
Codzienne zażywanie witaminy D albo kombinacji witaminy D z kwasami tłuszczowymi omega-3 może obniżyć ryzyko występowania chorób autoimmunologicznych. Takie wyniki badań pojawiły się na łamach British Medical Journal. Jak pani doktor się do tego odnosi?
Faktycznie jest tutaj pozytywna korelacja pomiędzy zmniejszaniem stanu zapalnego, a co za tym idzie rozwoju i powiedzmy stopnia nasilenia chorób autoimmunologicznych, a właśnie dawką witaminy D3. Tym bardziej, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że na ogół polskie społeczeństwo cierpi na dość znaczące niedobory tej witaminy, a nasza skóra nie jest w stanie tak naprawdę syntetyzować całej niezbędnej dawki, która jest potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Tutaj właśnie natomiast potrzeba również oznaczenia tego stężenia wyjściowego witaminy D3. Zanim w ogóle zaczniemy przyjmować witaminę D3, właśnie powinniśmy oznaczyć jej stężenie wyjściowe, abyśmy byli w stanie stwierdzić, czy mamy niedobór, a jeżeli tak, to w jakim zakresie mamy ten niedobór, tak abyśmy byli w stanie dopasować bezpieczną dawkę witaminy D3, z tego względu, że musimy pamiętać o tym, iż witamina D3 w nadmiarze jest niestety witaminą toksyczną.
Zatem z umiarem.
Wszystko z umiarem, jak najbardziej.
Z umiarem dzisiaj rozmawiamy o chorobach autoimmunologicznych, rozumianych jako współczesna epidemia. Tych różnych epidemii mamy wokół siebie, ale pragniemy również zwrócić uwagę na te związane z również i naszym stylem życia, środowiskiem, które nas otacza. Pani doktor wspomniała również o jedzeniu, które ma niebagatelny wpływ także na, nie tylko na nasze samopoczucie, ale również na występowanie tych chorób autoimmunologicznych. Tutaj pani doktor, jest cały zestaw tych chorób, jeśli chodzi nawet o dietę. To z pewnością też chyba jest związana ta dieta z danym schorzeniem, prawda? To nie jest tak, że jedna dieta do wszystkiego.
Absolutnie. Każda choroba autoimmunologiczna mimo wszystko rządzi się troszeczkę swoimi prawami, swoimi wymaganiami również dietetycznymi. Chociażby w przypadku choroby Hashimoto tutaj jest kwestia zastosowania właśnie witaminy D3, czyli pokarmów również bogatych w kwasy omega-3, właśnie witamina D3 jako ten proces, jako ten czynnik przeciwzapalny chociażby, kwestia uzupełniania chociażby selenu na przykład, eliminacji tych czynników, które będą jodochłonne i będą jeszcze upośledzały dodatkowo funkcję naszej tarczycy, czyli chociażby te rośliny kapustne chociażby, czyli na przykład pacjenci z niedoczynnością tarczycy nie powinni surowych roślin z rodziny kapustnych przyjmować, natomiast w tym momencie właśnie lekkie podgotowanie, chociażby sparzenie kapusty, jak najbardziej tutaj już będzie pozbawiało te warzywa tych negatywnych właściwości dla chorób, dla osób z chorobami tarczycy.
Pani doktor wspomina o warzywach, a co z mięsem?
Absolutnie nie powinniśmy go w jakiś sposób ograniczać. Oczywiście powinno to być dobrze dobrane mięso. Nie mówimy tutaj o czerwonym mięsie, chyba że ktoś ma duże niedobory żelaza chociażby, albo to żelazo się nie wchłania ze względu na obniżone stężenie ferytyny bądź też transferyny. Natomiast tak naprawdę w naszej diecie powinno obfitować wszystko w umiarze. Ta dieta powinna być zbilansowana, bogata w owoce, w warzywa. W przypadku osób chorujących na Hashimoto, chorujących na niedoczynność tarczycy, to powinna być też dieta stosunkowo bogata w kwasy omega-3, czyli spożycie ryb tutaj jak najbardziej jest zalecane.
A odradzamy zdecydowanie używki.
Tak, z tego względu, że nasilają one procesy autoimmunologiczne. Zaobserwowano, że palenie tytoniu, również bierne, bądź też nadużywanie alkoholu, niestety doprowadza do zaostrzenia, bądź też wystąpienia właśnie z tym czynnikiem spustowym, który predysponuje do zdecydowanie szybszego wystąpienia chorób autoimmunologicznych.
A tak zwane e-papierosy?
Wcale nie są mniej szkodliwe niż te zwykłe, standardowe papierosy.
Mówi pani doktor nauk medycznych. Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społeczno-Medialnej w Toruniu na kierunku pielęgniarstwa. Na zegarach 21.56 na antenie Radia Maryja. Dziś rozmawiamy o chorobach autoimmunologicznych, myślnik, współczesna epidemia. Zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23. 55. Z kolei z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I jeszcze dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny. Są one następujące: 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszam. Już za kilka chwil odbieramy pierwsze telefony. Tymczasem utwór Życie w wykonaniu Andrzeja Cierniewskiego.
Niewidzialni ludzie wokół nas, niewidzialny ból, reszty uczuć sponiewierał czas, zamknął i wyrzucił klucz. Jak to jest? Jak to jest? Co się z nami dzieje? Trzeba mieć nadzieję, nadać życiu sens. A życie robisz mi na przekór, często gęsto dajesz kość. Ach życie, powiedz mi dlaczego wciąż mi nie jest ciebie dość. Jest mi ciebie dość. W samotności budujemy mur, byle tylko trwać. W milionach prozaicznych wzór toniemy tak co dnia, jak to jest. Co się z nami dzieje? Trzeba mieć nadzieję, nadać życiu sens. Ach, życie robisz mi na przekór. Często gęsto dajesz w kość. Ach, życie, powiedz mi dlaczego wciąż.
Andrzej Cierniewski w utworze Życie na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych, na zegarach 22. Choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia. To temat naszego spotkania. Naszym gościem jest, przypomnijmy, pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku pielęgniarstwo. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Maria z Radomia. Pani doktor, ja mam taką prośbę. Jak sobie radzić i co czynić przy kolagenozie?
Panie Marianie, już przekazuję głos.
To jest właśnie kolejna z chorób autoimmunologicznych. Niestety bardzo ciężka w leczeniu w gruncie rzeczy. Tutaj musimy się wykazywać bardzo dużą dyscypliną, jeśli chodzi o zalecenia lekarskie. Natomiast trudno jest mi określić, jaki to jest stopień zaawansowania, jaka to jest konkretnie postać. Natomiast faktycznie istnieją tutaj specjalne metody terapeutyczne, dzięki którym można sobie spokojnie z tą chorobą poradzić. Natomiast naprawdę jest to też choroba bardzo żmudna, to leczenie jest bardzo żmudne i faktycznie musimy się tutaj dostosowywać do zaleceń lekarskich, które powinny być właśnie zindywidualizowane do stopnia i zakresu aktualnego, powiedzmy, zaostrzenia, czy w ogóle przebiegu danej choroby.
Prosimy bardzo. Halo, tutaj nam ktoś się rozłączył. Halo, bardzo proszę.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ogólnie to dzwoni chyba na Radio Maria, tak?
Mamy przyjemność.
Z Kasprem.
Bardzo proszę.
Ja chciałbym ogólnie pozdrowić mojego kolegę. Bardzo się.
Bardzo się cieszę, panie Kasprze. Zatem pozdrawiamy kolegę i prosimy może, aby uszanować też innych radiosłuchaczy, którzy chcieliby nie tyle pozdrowić, bo na to jest czas chociażby o 15.30, kiedy jest czas pozdrowień na antenie Radia Maria, a teraz jest czas na to, aby podejmować konkretne tematy. Zatem prosimy o to, aby może nie zajmować linii. Halo, bardzo proszę. Halo. Bardzo proszę. Halo. Halo, halo.
Tak, witam serdecznie. Czy jesteśmy już na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
Oj, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i panią doktor. Pani doktor, mam takie pytanie.
A, kto telefonuje?
No bo jeśli dobrze zrozumiałem, to system immunologiczny, czyli odpornościowy, może stać się wrogiem naszego organizmu i powoduje właśnie te choroby autoimmunologiczne. Czy może pani powiedzieć, w jakich przypadkach to powstaje i jak uchronić się przed tym? Przypuszczam, że między innymi zapewne jest to osłabienie systemu immunologicznego wynikiem braku różnych suplementów, które są w obecnej dobie, szczególnie w obecnym świecie, gdzie jest tyle, prawda, żywności sztucznej niemalże, powiedziałbym, z różnymi konserwantami, kolorantami, że to jest konieczne. I to osłabienie systemu immunologicznego powoduje te choroby. Czy są również i inne jeszcze przyczyny? Czy mogłaby pani powiedzieć, jak właśnie uniknąć? Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Oczywiście kwestia diety, kwestia wszechobecnej chemii, kwestia zanieczyszczenia środowiska. To są te determinanty, które oczywiście bardzo silnie wpływają na powstawanie chorób autoimmunologicznych. Ale także kwestia podejmowania właściwej aktywności fizycznej. Tutaj też będzie miała tą niebagatelną rolę właśnie w, powiedzmy, diagnostyce, czy też ewentualnie właśnie w zapobieganiu chorobom autoimmunologicznym. Przede wszystkim właśnie nasz styl życia, unikanie stresu, unikanie używek. To są te elementy, na które my mamy wpływ i jesteśmy w stanie wówczas zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pod tym względem przynajmniej te choroby autoimmunologiczne w jakiś sposób zahamować. Kwestia suplementacji, właśnie zróżnicowanej diety, braku nadużywania antybiotyków czy też leków sterydowych. To są te elementy, które właśnie będą wpływały na to, czy te choroby wystąpią, czy nie. Ale tak jak już wspominałam, mamy też te elementy, na które nie mamy wpływu, czyli właśnie wiek, płeć. Niestety, ale na część chorób autoimmunologicznych zapadają w szczególności mężczyźni. Z kolei na inne choroby z zakresu chorób autoimmunologicznych zapadają częściej kobiety. Tutaj na przykład właśnie zdecydowanie częściej na chorobę Hashimoto chorują i w jej przebiegu na niedoczynność tarczycy chorują kobiety.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z północnej Polski. Ja chciałam podzielić się takimi doświadczeniami matki, której syn w wieku 14 lat zdiagnozowano u niego chorobę Leśniewskiego Crohna. Chciałam przestrzec wszystkich rodziców, zwłaszcza dzieci takich młodszych, kiedy dziecko nie rośnie, bo w wieku już 6 lat usłyszałam od lekarza pierwszego kontaktu, że nasz syn jest w związku małżeńskim, że nasz syn jest niskorosły, ma niskorosłość. I tak od do wieku 14 roku życia we wszystkich bilansach słyszałam to samo. Nadmienię tylko, że jak pani doktor powiedziała, ta choroba linii Leśniewskiego Crohna to jest taką podstępną chorobą. Ona nie wychodziła jakby na zewnątrz organizmu do wieku właśnie 14 roku życia u naszego syna. Dlatego jak na przykład dziecko nie rośnie, albo dziecko jest właśnie wciąż w toalecie, ale w wieku już na przykład 10 lat, wiadomo, że nie pocieramy dziecku takiemu wieku pupy i nie zgłasza na przykład nam sytuacji podbiegunkowych, bo się z tym już tak jakby nauczyło żyć, trzeba być bardzo czujnym. Dlaczego tak nadmieniam i chcę się podzielić z tymi wszystkimi rodzicami, którzy mnie słyszą? Dlatego, że ja po prostu przeżyłam koszmar. Kiedy w wieku 14 lat zawiozłam syna do gastroenterologa, bardzo wspaniałego lekarza w Gdańsku, pana doktora Landowskiego, to wtedy ja po prostu się załamałam, bo ja myślałam, że to przeze mnie, że ja tego wszystkiego nie zauważyłam. Syn nadmieni jeszcze tylko, że choroba raz w roku, jakieś tam przeziębienie zimowo-wiosenne. Tak naprawdę miał w miarę dobre wyniki, tylko tyle, że nie rósł. I oczywiście miał biegunki takie, o których my po prostu już później nie widzieliśmy, bo on się nie skarżył, on po prostu umiał żyć już. Tylko jeszcze ubolewam, bo przyszłam z synem, bo syn jest teraz dorosły, jest dzięki Bogu, naprawdę dzięki Bogu, bo tyle osób się modliło za niego, jest zastopowana choroba, jest cały czas pod kontrolą, ale przeżyliśmy bardzo dużo. I najgorsze jeszcze dla mnie było to, nie wiem, właśnie nasza służba zdrowia bardzo kuleje, ponieważ żeby mój syn dostał leczenie biologiczne, to już musiał być naprawdę skrajnie wykończony i te wszystkie punkty, które zbieraliśmy, pani doktor na pewno wie, o co chodzi, ja już nie chcę się tutaj rozdrabniać. To po prostu była gehenna. Ja, kiedy ja zawoziłam syna bardzo, bardzo chorego, bardzo dla mnie chorego, nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla nawet doktora, który prowadził mojego syna, ale wciąż słyszałam, że na leczenie biologiczne jest jeszcze za wcześnie, bo po prostu nie dostaniemy tego leku. To tylko tyle. Chciałam po prostu uwrażliwić rodziców, których dzieci po prostu nie rosną, które są może mikre, żeby po prostu bardziej wnikliwie badali. I lekarzy pierwszego kontaktu tak samo, żeby wciąż nie powtarzali dzieciom, że to są dzieci niskorosłe. Bo akurat widzi ojciec i widzi pani doktor, że u naszego syna było to, że po prostu ten krąg się rozwijał. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Serdecznie panią pozdrawiamy.
Kwestia chorób autoimmunologicznych bardzo często też jest pewnego rodzaju ciężkim doświadczeniem, zarówno dla samego pacjenta, jak i dla rodziny, która współtowarzyszy temu pacjentowi w chorobie, w procesie chorobowym, w dochodzeniu do zdrowia, czy też w pokonywaniu czasami bardzo ciężkich dolegliwości klinicznych. Tutaj naprawdę trzeba bardzo wiele cierpliwości, siły. Tak więc naprawdę, ale leczenie, wiara w to, że się uda, że ta terapia przyniesie określone skutki, jest zawsze tą podstawą też sukcesu terapeutycznego i nigdy w życiu nie należy się poddawać.
Prosimy bardzo, halo.
Mówi Joanna z Podparyża. Chciałam się podzielić z Państwem, z panią doktor, z ojcem i słuchaczami moją chorobą. Mam reumatoidalne zapalenie stawów gdzieś od 5 lat, ale muszę powiedzieć, że przez te 5 lat można powiedzieć diety, jak również leczenia farmakologicznego, właściwie brałam 2 zastrzyki i 3 tabletki, ale będąc właśnie w Gołubiu u pani Ewy Dąbrowskiej właśnie na diecie, na poście, mogę powiedzieć, że rzeczywiście moja choroba, bo w sumie tak od tak dobrych 3 lat jestem cały czas na tym poście, czyli po prostu jem warzywa i owoce i 2-3 razy w tygodniu tylko mięso i albo rybę. Mogę powiedzieć, że moja choroba się cofnęła, ale bardzo ważna jest jedna sprawa do wszystkich chorób, żeby zrobić sobie test na nietolerancję pokarmową, dlatego że my najczęściej, między innymi ja również, i po prostu ja mam nietolerancję na produkty mleczne plus produkty właśnie na zboże, na zboże i w sumie to jem bardzo mało, właściwie prawie wcale. Mleko wcale, najwyżej może ser od czasu do czasu. I to oczywiście też od razu odczuwam w moich kościach, znaczy w moich rękach. Odczuwałam już teraz nie, bo mówię, jest to rzeczywiście taka praca, no wierna, którą no, trzeba, czyli ta dieta, picie soków, jedzenie właśnie to, co mogę. Na przykład teraz więcej jem różnych orzechów, więcej właśnie różnych warzyw, owoców, więcej tego wszystkiego niż kiedyś. I też widzę, że to jest naprawdę, to zmieniło bardzo dużo już moje zdrowie. Dlatego zrobić sobie na nietolerancję pokarmową i unikać tego, co się nie powinno jeść, to właśnie później można się przekonać, właśnie jak jestem zdrowiem. Oczywiście zgadzam się z panią doktor, jak pani powiedziała, że wiele przepraszam, myśl mi uciekła, że zaraz wróci. Chodziło mi o właśnie sterydy, bo sterydy to znaczy leki w ogóle ja odstawiłam, ale też jakoś za konsultacją jeden zastrzyk, który się nazywał Metorzex I on prawdopodobnie jest też rakotwórczy, więc właśnie zawsze z moim lekarzem też konsultowałam, że po prostu jakie mają skutki uboczne. Bardzo dla mnie ważne jest, żeby jak najmniej do minimum jakoś brać te lekarstwa, bo po prostu każde lekarstwo ma skutki uboczne, więc też powoduje później inne choroby. Więc właśnie czytając też dużo rzeczy, na przykład też kompendium na nietolerancję pokarmową i tam są bardzo duże właśnie, lekarze się wypowiadają, plus dietetycy, że po prostu ważne jest też wiedzę zdobywać co do swojego, obserwować swoje ciało, zdobywać wiedzę co do danej choroby i wtedy no można sobie pomóc, naprawdę, bo z taką wielką świadomością mogę powiedzieć, że moja choroba się cofnęła, ale to jest też dzięki temu, że właśnie nie tylko jednemu zastrzykowi, który biorę teraz obecnie, ale też właśnie RLZIL, to jest taki zastrzyk, sobie robię co 10 dni, wcześniej było co 7, ale jest jakby przesunięte na te dni i co 10 dni i po prostu no, pilnować pewnych rzeczy. Oczywiście to jest też zmiana stylu życia.
Pani Anno, bardzo dziękujemy. Tak. Pozwolimy również pani doktor, dobrze, aby się odnieść do tego spektrum, do tej kwestii, które pani podjęła.
Słuchaczka poruszyła bardzo, bardzo ważną kwestię, czyli za sukces terapeutyczny i poprawę stanu zdrowia pacjenta, cofnięcie się pewnych dokuczliwych dolegliwości. Za to wszystko odpowiada oczywiście odpowiednio dobrana farmakologia, ale także kwestia odpowiednio dobranej diety, czyli na podstawie tego, z jaką jednostką chorobową mamy do czynienia, wówczas jesteśmy w stanie dobrać określone, pożądane produkty, które będą działały dobroczynnie właśnie na stan organizmu, na poprawę sytuacji klinicznej. Tutaj też tą niebagatelną kwestią jest chociażby nadmierne zakwaszenie organizmu, które bardzo często właśnie towarzyszy chorobom autoimmunologicznym, czyli tak jakbyśmy otworzyli furtkę różnorodnym patogenom i dali im doskonałe środowisko rozwoju, tak aby jeszcze pogłębiać dodatkowo właśnie niekorzystną sytuację kliniczną w obrębie naszego organizmu.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Janina z Krakowa. Ja mam pytanie do pani doktor związane z chorobą stwardnienie boczne zanikowe i mam kilka pytań. Czy to też jest choroba autoimmunologiczna, bo SM tak, z tym, że to jest osobna jednostka chorobowa. Czy w jakiś sposób zahamować tą chorobę? No i może coś na temat przyczyn. Czy agresja komórek, czy można tą agresję porównać z agresją polegającą na tym, że dana osoba jest w stresie, nie może tego stresu rozładować i zaczyna go kumulować w sobie. Czy to jest porównywalne? Bo to takie moje pytania.
Dziękujemy pani Anino, pozdrawiamy. Pani doktor, prosimy.
Stwardnienie rozsiane, jak i też poszczególne podjednostki kliniczne, do których oczywiście się zalicza również stwardnienie boczne, zanikowe i cały szereg właściwie rodzajów stwardnienia rozsianego, tak naprawdę ma jedno podłoże i jedną patogenezę. Tak naprawdę dochodzi tutaj do zaburzeń w zakresie prawidłowego funkcjonowania neuronów. Zaczynają one właściwie być degradowane. Degradowane są połączenia pomiędzy neuronami, degradowane są synapsy, dzięki którym ten sygnał pomiędzy poszczególnymi komórkami neuronalnymi jest w stanie przechodzić. Tak więc każda choroba z tego zakresu będzie miała to wspólne podłoże. Natomiast jak najbardziej kwestia wszechobecnego stresu, czy też właśnie tłamszenia w sobie sobie negatywnych emocji. Osoby, które się bardzo mocno stresują, mają tutaj ten taki zespół przewlekłego stresu, czyli ten stres, który oddziałuje przez bardzo długi czas i jeszcze do tego jest w sporym nasileniu, niestety, ale będzie oczywiście aktywował pewnego rodzaju kaskadę zaburzeń biochemicznych, które będą właśnie wiązały się z występowaniem we wzmożonej częstotliwości chorób autoimmunologicznych.
Na antenie Radia Maryja rozmawiamy na temat chorób autoimmunologicznych. Naszą gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Dorota Ratajczak, kłaniam się. Chciałabym zadać takie pytanie pani doktor, aby mi troszeczkę przybliżyła na temat łuszczycowego zapalenia stawów, ponieważ mam zdiagnozowaną właśnie taką chorobę. Borykam się z tym od wielu lat i nie ukrywam, że jest to wielki problem. A teraz w ostatnim czasie mam problemy jeszcze z zapaleniem pęcherza, podejrzewam, że nerki i tak jak tutaj właśnie pani doktor wcześniej mówiła, moje wyniki są bardzo dobre. Poza tym, że kilka lat temu zdiagnozowano to u mnie na podstawie właśnie badań krwi. No i mam problem taki właśnie odnośnie odżywiania, zachowania się na co dzień i jest to bardzo mi doskwiera ta choroba. Czy pani doktor mogłaby mi troszeczkę przybliżyć na temat właśnie tego łuszczycowego zapalenia stawów?
Pani Doroto, serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Głos. Tak, dziękuję uprzejmie.
W przypadku łuszczycy tutaj oczywiście jest kilka odmian łuszczycy. Mamy łuszczycę, która dotyka skóry ciała, ewentualnie skóry głowy. Możemy mieć tak zwaną łuszczycę krostkową, bądź też ewentualnie troszeczkę bardziej złożone pod względem podłoża, właśnie to zapalenie stawów o podłożu takim łuszczycowym. Natomiast tutaj przede wszystkim właśnie taka terapia przeciwzapalna, troszeczkę złagodzenie tej aktywności układu immunologicznego. Nade wszystko będzie właśnie tą najbardziej korzystną, jeśli chodzi o terapię.
Trwa czas rozmów niedokończonych. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak, prosimy o wyciszenie radio odbiornika.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam prosić o panią doktor o powiedzenie mi, ponieważ mam Hashimoto, mam zapalenie stawów i bardzo dużo środków przeciwbólowych przyjmowałam i przyjmuję. To spowodowało silne zaburzenia pamięci, ale mam również fibromialgię i to powoduje, że wszystko jest leczone środkami albo przeciwpadaczkowymi, albo antydepresantami. Czy one również powodują zapalenie, po prostu zaburzenia pamięci?
Już przekazujemy głos. A jak pani ma na imię?
Bogna.
Pozdrawiamy serdecznie.
W przypadku choroby Hashimoto i w jej przebiegu, jeżeli mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, akurat zaburzenia koncentracji są takim typowym objawem charakterystycznym dla tego schorzenia. Czyli ja bym się tutaj raczej nie dopatrywała kwestii wpływu pozostałych schorzeń, natomiast faktycznie zazwyczaj dochodzi tutaj do tych zaburzeń właśnie w przekaźnictwie neuronalnym również, ale także i zaburzeń pamięci, czy też ewentualnie zaburzeń koncentracji i to jest całkowicie typowe dla choroby Hashimoto. Natomiast tak jak już wspominałam poprzednio, mamy tutaj taką tendencję w przypadku chorób autoimmunologicznych, aby one występowały na zasadzie domina, czyli zazwyczaj one występują w przypadku kilku odmian tak naprawdę równocześnie, prawie że. Ponieważ możemy tutaj właśnie mieć do czynienia najpierw z niedoczynnością tarczycy, następnie bywa, że te objawy choroby autoimmunologicznej przenoszą się na kwestie układu pokarmowego, dokładnie jelit, a także atakują stawy. Natomiast zazwyczaj to jest na takiej zasadzie najsłabszego ogniwa, czyli te narządy, które są najbardziej osłabione, zazwyczaj są atakowane przez choroby autoimmunologiczne.
24 minuty po godzinie 22. Halo, bardzo proszę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie panią doktor i wszystkich prowadzących i ojca. Chciałem panią doktor prosić, żeby pani doktor powiedziała coś więcej na temat tych testów nietolerancji pokarmowych i jakie powinno się zrobić te testy i najlepiej na ile czynników, bo ja może powiem tak o sobie. Ja po prostu jestem w wieku powyżej 50 lat, ale alergia u mnie jest zdiagnozowana już w wieku powyżej 30 roku. I to tak wyszło przypadkowo przy jakiejś tam infekcji, że byłem gdzieś tam, no, w jakimś tam centrum prywatnym z pracy i pani doktor zrobiła mi test na przeciwciała. Natomiast już nie wchodząc w szczegóły alergii, jestem alergikiem, który do tej pory szczęśliwie jakoś tam regulując pewne rzeczy zażywa tylko odpowiednik tego znanego Zyrteku powszechnie rzecz biorąc, jedną tabletkę dziennie. Natomiast chciałem panią doktor właśnie spytać o te nietolerancje pokarmowe, ponieważ mam teraz taką sytuację, że jest miesiąc lipiec, ja na koniec czerwca dostałem czegoś takiego, co wyglądało początkowo jak zatrucie pokarmowe. W skrócie mówiąc, skurcze brzucha, natomiastowa wizyta w toalecie. Po tygodniu leczenia okazało się, że przysłowiowy nifuroksazy nie pomaga, pani doktor, moja rodzina włączyła mi antybiotyk. Okazało się, że to też nie za bardzo działa. Jestem na jakiejś lekkiej diecie ryżowo-warzywnej. Kupiłem bardzo dużo jakichś tam różnych takich rodzajów bakterii, tak zwanych jelitowych, z jakichś specjalnych kultur, przez różne takie już profesjonalne firmy robione. I zaczęło być trochę lepiej, natomiast faktycznie mówię to też do wszystkich słuchaczy, bo nawet nie zdawałem sobie sprawy, że można być tak słabym, no, na zasadzie jak po zderzeniu z ciężarówką, po prostu, że człowiek leży i po prostu nie ma siły na nic. I chciałem panią doktor spytać, czy przechorowanie COVID-u może nasilać takie objawy jakiejś nietolerancji, której ja wcześniej na przykład nie widziałam u siebie, bo ja na wiosnę przeszedłem też bardzo ciężko COVID i tak właśnie słuchając słuchaczy przede mną, właśnie tak zacząłem to wszystko składać, że być może tu muszę faktycznie zrobić testy na nietolerancje pokarmowe, których wcześniej no nie miałam robionych. No właśnie przez ten COVID. No byłem u laryngologa, ale po prostu miałem na wiosnę COVID, no i nie byłem w stanie zrobić tych testów przed okresem pylenia. I właśnie chciałem panią doktor spytać, czy właśnie COVID po pierwsze może aktywować takie nietolerancje pokarmowe u kogoś i nasilić to w jakiś sposób taki, że daje to takie bardzo dziwne objawy, które mogą początkowo wyglądać jak jakieś zatrucie pokarmowe czy jakaś infekcja. I drugie, jakie rodzaje tych testów powinno się tak naprawdę zrobić? Bo ja dowiedziałam się od mojego alergologa w trakcie teleporady, że no, on może mi zrobić test, ale skórny, ale dopiero po sezonie pylenia, natomiast sam zacząłem prywatnie szukać i okazało się, że no, są też jakieś dostępne badania z krwi. No i podobno w tym momencie no, nie trzeba ewentualnie odstawiać tych leków przeciwalergicznych, także bardzo bym chętnie panią doktor posłuchał, co tutaj pani może poradzić, no i czy w ogóle pani doktor gdzieś przyjmuje. No to i takie już ostatnie pytanie. Także bardzo dziękuję i szczęść Boże, bo to być może właśnie wiele osób ma takie historie po COVID-zie, że nagle się coś pojawia i człowiek nie wie, co to może być i nagle człowiek jest bez sił, bez normalnej możliwości funkcjonowania i wychodzenia z domu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
W przypadku COVID-u jesteśmy, można powiedzieć, w takiej sytuacji, że co prawda sporo wiemy na temat budowy wirusa, na temat jego specyfiki, działania, natomiast jest to jeszcze wiedza dość mocno okrojona i na pewno niepełna. Natomiast już w tej chwili można powiedzieć, że przechorowanie COVID-19 skutkuje rozmaitymi negatywnymi objawami pokowidowymi, czy chociażby ze strony układu neurologicznego. Mamy chociażby tak zwaną mgłę mózgową. Mamy właśnie zaburzenia koncentracji chociażby. Mogą być tutaj zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego. Bardzo często pojawiają się kwestie nadciśnienia, które wcześniej nie występowało chociażby. Mogą jak najbardziej uaktywniać się rozmaite jednostki chorobowe, czy też objawy, na które wcześniej absolutnie nie cierpieliśmy. I tak jak już wspominałam, zaobserwowano tą korelację pomiędzy występowaniem COVID-19 a wzmożonym występowaniem czy też aktywacją chorób autoimmunologicznych. Natomiast jeśli chodzi o kwestie nietolerancji pokarmowych, tutaj najczęściej wykonuje się badania w kierunku nietolerancji laktozy, nietolerancji kazeiny bądź też nietolerancji glutenu. I chyba taką najbardziej rozpowszechnioną nietolerancją jest nietolerancja laktozy, która dawałaby bardzo podobne objawy do tych, które pan opisywał.
Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Remigiusz z Międzyrzecza. Ja miałbym takie pytanie do pani doktor, ponieważ jestem dosyć młodym człowiekiem i w sumie podobnie, tak jak pan przede mną, cierpię na problemy gastryczne, przy tym bardzo duże zmęczenie, bardzo dużą senność, do tego suchość, problemy z ból krtani, przy czym ze strony gastrologicznej nie wykazano żadnych problemów, nie wykazano również problemów w badaniach morfologicznych i w tym podobnych. Więc mam takie pytanie, czy właśnie ta nadmierna senność, senność nawet, która doprowadziła w moim przypadku do wypadku samochodowego, to gdzie tak, że tutaj było... muszę powiedzieć, gdzie ta opatrzność mnie po prostu uratowała. Czy to też może być jakaś choroba autoimmunologiczna? Więc takie pytanie, czy to może być właśnie to, czy można jakieś badania w tym kierunku zrobić? Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Remigiuszu, pozdrawiamy.
Właśnie objawy w postaci tej nadmiernej senności, w szczególności też czy poposiłkowej, czy w momencie, kiedy spożywamy sporo węglowodanów, bądź też ewentualnie w momencie, kiedy nachodzi nas jakiś taki wręcz wilczy apetyt na potrawy bardzo słodkie, bądź też słone, może współtowarzyszyć chociażby i wskazywać na albo właśnie insulinooporność. Drugim takim, właśnie drugą chorobą, w przypadku której możemy borykać się z nadmierną sennością i zaburzeniami koncentracji, jest niedoczynność tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto, więc ewentualnie warto sprawdzić miano przeciwciał, chociażby anty-TPO albo anty-TG. Wówczas, jeżeli to miano się podwyższa, możemy mieć tutaj do czynienia z postacią subkliniczną właśnie choroby.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Gdańska. Mam pytanie. Od kilku tygodni mam zdiagnozowaną chorobę Leśniowskiego Crohna i wcześniej brałam leki immunosupresyjne. Chciałam zapytać panią doktor o to, czy to miało sens, bo odkąd zaczęłam brać leki immunosupresyjne, choroba postąpiła. Miałam też bardzo dużo infekcji, gdzie musiałam brać antybiotyki raz za razem. Więc jaki jest sens brania takich leków, chciałabym zapytać. Teraz jestem na sterydach, czuję się troszkę lepiej. Mam żywienie pozajelitowe, stomię, więc ogólnie się posypało moje zdrowie bardzo mocno. Natomiast nie wiem, czy to leczenie, które stało immunosupresyjne, też mnie nie dobiło troszeczkę bardziej. Chciałabym zapytać o pani doktor zdanie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Sądzę, że każdy przypadek kliniczny jest inny i tutaj trudno jest mi akurat zawyrokować, czy wdrożenie terapii immunosupresyjnej było błędem, czy ewentualnie mogło spowodować potencjalnie korzystne skutki. Trudno jest mi naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast na ogół są właściwie dwa przeciwstawne bieguny. Są zwolennicy tutaj tej terapii immunosupresyjnej i w wielu przypadkach daje ona bardzo korzystne rezultaty. Natomiast też jest oczywiście szereg przeciwników tego rodzaju terapii z tego względu, że faktycznie ona całkowicie unieczynnia nasz układ immunologiczny i wówczas jesteśmy całkowicie bezbronni, jesteśmy podatni na każdą możliwą infekcję i tak naprawdę każdy lekki nawet katarek, jakakolwiek infekcja jest w stanie być dla nas zagrożeniem życia.
Choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia, to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam pytanie do pani doktor odnośnie tutaj spraw związanych z pęcherzem moczowym. Kilka lat temu dostałem takiego przeziębienia, jakby takiego pęcherza. No i trwa to już to dość długo. Pierwsze byłem długo tam leczony i antybiotykami różnymi, nawet taką doustną szczepionką. Natomiast nic to nie pomogło, ciągnie się to. No po wielu latach zostało zdiagnozowane śródmiąższowe zapalenie pęcherza, zespół pęcherza bolesnego. Urolodzy określają jako pęcherz płaczący. Czy chciałem zapytać, czy pani doktor się właśnie spotkała z taką jednostką chorobową, polegającą właśnie na takim zniszczeniu tej warstwy takiej ochronnej, dzięki której po prostu przez którą takie później wychodzą dolegliwości, takie ciągłe parcie, bolesność, nie daje to spać, jest to bardzo takie męczące. I tak brałem to takie wlewki, jeszcze właśnie takie urolog podawał do pęcherza, ale na początku troszkę pomagało, później nic. Mimo takiej zdrowej diety i jakiegoś takiego uważania, odrzucania tam i cukrów, takich tych prostych, tego wszystkiego takiego uważania na taką chemiczną tą żywność, nie ma jakiegoś takiego przełomu i taka to bardzo wyniszczająca ta choroba, właśnie takie to śródmiąższowe zapalenie pęcherza. Czy pani doktor tutaj coś mogłaby powiedzieć, bo to jest takie podejrzenie, że to może właśnie być jakaś już tutaj kwestia autoimmunologii.
Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Pani doktor, prosimy.
Sądzę, że na pewno przydałaby się dodatkowa diagnostyka, ewentualny posiew mikrobiologiczny, aby też sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z jakimś właśnie zakażeniem, chociażby bakteryjnym, ponieważ wówczas mogłoby to również dawać podobne objawy. Czasami to też jest taki element współtowarzyszący. Czasami kwestia również zmiany pH w obrębie organizmu, czyli właśnie tutaj to ewentualne nadmierne zakwaszenie może dawać takie niekorzystne efekty.
A my odbieramy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, z tej
strony
Paweł.
Szczęść Boże.
Halo?
Prosimy, panie Pawle.
Ja usłyszałem tutaj parę takich głosów pań z Hashimoto. Chciałem się podzielić taką, można powiedzieć, dobrą wiadomością, ponieważ mam bliską taką swoją bardzo dobrą znajomą, która całkowicie się wyleczyła z choroby Hashimoto i to jakby nie dzięki lekarzom, tylko dzięki diecie. Więc nawet ostatnio byliśmy z wizytą u nich, no i właśnie obiad składał się z czego? To była pierś z indyka, ale z kontrolowanej hodowli, z warzywami, bez ziemniaków. Był też deser, to były ciasteczka migdałowe, bez cukru, tylko ewentualnie tam była żurawina, rodzynki, czyli bez cukru, bez węglowodanów, czyli bez mąki. Koleżanka miała bardzo duże problemy, leczyła się u lekarzy chyba 2-3 lata i jak ręką odjął, od ponad 10 lat jest wolna od lekarzy i od leków. więc jest totalnie wyleczona. Natomiast panowie tam dzwonili z zaburzeniami żołądkowymi, to akurat na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że no podobne miałem objawy i to, co pani doktor powiedziała, najpierw zrobiłem sobie test obciążenia glukozą, żeby wykluczyć właśnie sprawy związane z cukrzycą, tak, no bo zwykły jakby badanie glukozy na czczo to jest dla ludzi zdrowych, no, można tak powiedzieć, taki pierwszy przesiew. Natomiast trzeba zrobić obciążenie glukozą, żeby zobaczyć, czy jest realny problem właśnie z cukrzycą. Natomiast SIBO, nie wiem, czy panowie sobie robili test wodorowy, oddechowy na SIBO. I to jest bardzo popularne teraz. I niewielu lekarzy w ogóle wie, co to jest. Już nie mówiąc o pacjentach. Niewielu wie w ogóle, z czym to się je. Byłem u jednego czy drugiego gastrologa, to po prostu wielkie oczy robią. Jest parę ośrodków, które robią takie testy wodorowe. Nie wiem, czy to można na chorą, znaczy ten, na NFZ zrobić, czy nie można tego zrobić. Ale no w moim przypadku, załóżmy, to wyszło. Ja podstawiałem różne rzeczy. No i jakby właśnie tych problemów takich żołądkowych, z którymi się borykałem dłuższy czas, jakby no nie mam. No w momencie, kiedy zarzucę jakąś dietę czy coś, no to będę wiedział, że to właśnie z tego powodu, no i będę do tego znowu wracał z dietą, no bo to czasami tak jest, że człowiek gdzieś idzie na przyjęcie, wesele i tak dalej, no i tak nie zawsze się jest w stanie uchronić przed, no nazwijmy to, złymi potrawami. No ale głównie no to jest dieta, no zresztą też jest gdzieś w Biblii powiedziane coś na temat obżarstwa, tak? No, ilu ludzi widzimy na ulicach otyłych i ilu ludzi widzimy w supermarketach, które wkładają do koszyków tony chleba, jakichś makaronów, jakichś słodyczy, jakichś batoników. No i w tym momencie no, mamy wolną wolę, tak? I mamy wolny wybór. Jeżeli się obżeramy, tyjemy na potęgę, no to potem jakby troszeczkę działamy tutaj na przekór swojemu zdrowiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Pawle, pozdrawiamy.
Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie chorób autoimmunologicznych, czy właśnie Hashimoto, tak jak już wielokrotnie wspominałam o tym, dieta ma niebagatelne znaczenie. Możemy tutaj faktycznie poprawić swoją sytuację kliniczną, natomiast musimy zawsze pamiętać o tym, że choroby autoimmunologicznej tak czy siak nie jesteśmy w stanie całkowicie wyleczyć. Ona gdzieś tam będzie, nawet jeżeli jest zaleczona, to ona zawsze gdzieś tam się może czaić. Tak więc tak czy siak powinniśmy pozostawać raz na jakiś czas pod kontrolą specjalisty, ponieważ to nie jest choroba, którą jesteśmy w stanie raz na zawsze wyleczyć i się jej całkowicie pozbyć. W momencie, kiedy będzie jakaś bardziej stresująca sytuacja, jakiekolwiek zawirowania chociażby w obrębie organizmu, ta choroba autoimmunologiczna niestety może wrócić i czasami jest to ze zdwojoną energią nawet. Jeśli chodzi o kwestie SIBO. Oczywiście jest to wśród chociażby dietetyków jak najbardziej temat coraz bardziej popularny, aczkolwiek nie możemy wszystkiego w jakikolwiek sposób przełożyć tylko i wyłącznie na ten przerost mikroflory bakteryjnej w obrębie jelit. Pamiętajmy o tym, że faktycznie ta flora bakteryjna jelit odpowiada również za kwestie nasze odporności naszego organizmu. Oczywiście też są badania, które wskazują w jasny sposób na to, że osoby, które mają zaburzoną mikroflorę bakteryjną jelit, wykazują się chociażby też zwiększoną tendencją do występowania otyłości. Oczywiście trzeba to brać pod uwagę, trzeba to badać. Tych testów pojawia się coraz więcej. Metodyka też jest coraz bardziej udoskonalana, więc sądzę, że jeżeli są tutaj takie wskazania pod względem objawów i też lekarz zasugeruje, że warto byłoby taką diagnostykę przeprowadzić, to jest ona jak najbardziej korzystna.
Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska. My odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Wiesława, z Podlasia. Ja mam do pani doktor taką sprawę. Właśnie o to chodzi, że ja mam takie naczyniaki trzonu C4 i właśnie o to chodzi, ja cały czas robię rezonans i to mi wychodzi tak, że trzon, mam przed sobą właśnie nawet ten rezonans i to wychodzi mi tak, trzon kręgu C4 praktycznie w całości o wysokim sygnale sekwencji T2, niskim w T1, zaznaczonym punktowym wzmocnieniem kontrastowym w pierwszej kolejności ubogotłuszczowy naczyniak. Rozmiar podobny jak poprzednio. To właśnie, bo ja robię tak co roku właśnie te rezonansy. I drugi mam w prawej części trzonu C6 ognisko 5x7 i na 8 mm o wysokim sygnale sekwencji T2 i izotensywne w T1 w zaznaczonym wzmocnieniu naczyniak. I właśnie o to chodzi, pani doktor, ja nie wiem, co ja mam robić, bo tak, jest taka sprawa, że tak, u jednego pana doktora się leczy i to prywatnie i właśnie ten pan doktor właśnie tak mówi, że jeżeli by coś tam więcej było, no to trzeba było operację robić. Poszłam do drugiego też pana doktora i powiedział mi tak, że to jest właśnie o to chodzi, że już mam wrodzone. Także, że ja mam się z tym zażegnać. No i ostatnio robiłam właśnie też ten tomograf w 2021 roku i po prostu jeszcze u pana doktora nie byłam, bo po prostu ja nie wiem, co ja mam dalej robić. Czy mogę jakąś informację pani doktor uzyskać?
Pani Wiesławo, już przekazujemy głos pani doktor, dobrze?
Tak.
Pozdrawiamy serdecznie.
Kwestia obrazu klinicznego zazwyczaj jest dość mocno złożona, tak więc to musi być analiza porównawcza poszczególnych wyników badań na przestrzeni właściwie lat, więc też trudno jest mi odnieść się do tego krótkiego opisu badania obrazowego, o którym pani wspominała. Natomiast myślę, że tutaj przede wszystkim ten kontakt z lekarzem jest jak najbardziej konieczny, tak aby określić sposób dalszego działania. Nie możemy w żaden sposób pozostawić tego bez dozoru medycznego.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radio Maria. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z południa Polski. Chciałem spytać pani doktor. Halo, jestem?
Tak, jest pan, panie Andrzeju.
Chciałem pytać, jaka jest norma witaminy D3? To jedno. Drugie, czy badanie poziomu tej witaminy D3 jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? Czy to jest płatne, czy nie u lekarza rodzinnego? Następna kwestia, czy osteoporoza to jest choroba autoimmunologiczna? I chciałem jeszcze nawiązać do tego, co mówiła słuchaczka, że nie piję mleka, tylko od czasu do czasu tam twaróg. To tak z moich informacji wynika, że po prostu może się nabawić osteoporozy, bo twaróg nie zawsze może mieć wapń, bo po prostu tam zależy jakie podpuszczki, także co tam jest wątpliwe. Pewniejsze są jogurty, ewentualnie kefiry na przemian i jeszcze mało tego, to raz w jednym sklepie kupić, innym razem następne w drugim sklepie też tak na przemian. No jeszcze ewentualnie jak ktoś ma dostęp do takiego mleka ze wsi, które się zsiada, no to też może być cenne. Ostatnio spotkałem się, że w sklepie było zsiadłe. Także no nie wiem, co pani doktor by mogła w tym temacie powiedzieć.
Panie Andrzeju, zatem posłuchajmy. Pozdrawiam serdecznie pana.
No, ja też dziękuję pięknie. Miłego wieczoru. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
w zakresie stężeń witaminy D3. Takie najbardziej optymalne zakresy stężeń to pomiędzy 30 a ponad 50. Może to być około 55 mg na decylitr. Natomiast oczywiście wszystkie wartości poniżej 20 są tutaj już raczej takim dość znaczącym niedoborem witaminy D3. I powinniśmy pamiętać o tym, że zarówno w okresie letnim, troszeczkę oczywiście mniej, w mniejszym stopniu, natomiast przez cały okres jesienno-zimowy tą suplementację witaminą D3 powinniśmy prowadzić. Z tego względu, że nasza skóra niestety nie jest w stanie samodzielnie w pełni syntetyzować takiej ilości witaminy D3, którą nasz organizm potrzebuje do prawidłowej pracy. W kwestii refundacji badania i oznaczenia stężenia witaminy D3 jest to oczywiście badanie refundowane, natomiast też spotykam się z taką praktyką, że lekarze pierwszego kontaktu niezbyt chętnie dają skierowanie na oznaczenie stężenia witaminy D3. Aczkolwiek, ponieważ jest to dość kosztowne badanie, wynika to tylko i wyłącznie na ogół z tego, natomiast jak najbardziej jest to badanie refundowane i jeżeli tutaj sądzę, że trafi się na lekarza, który wykaże się pełnym zrozumieniem, nie powinno być większego problemu, aby uzyskać właśnie skierowanie na bezpłatne wykonanie oznaczenia tego rodzaju. W przypadku suplementacji witaminą D3 powinniśmy również rozróżniać stosowanie leku a suplementu. Jeżeli mamy faktycznie określone niedobory witaminy D3, powinniśmy raczej skłonić się po ówczesnym oznaczeniu stężenia wyjściowego, ponieważ absolutnie nie powinniśmy sami sobie dawkować witaminy D3 w ciemno, ponieważ jak już wspominałam, jest to witamina toksyczna, której nadmiar będzie stanowił o wiele większe niebezpieczeństwo dla naszego organizmu niż jej niedobór. Natomiast powinniśmy właśnie suplementować nie suplement, ale lek w określonej dawce, takiej, która będzie w stanie pokryć nasze zapotrzebowanie. W przypadku osteoporozy nie byłabym w stanie tutaj tego zakwalifikować do chorób autoimmunologicznych. Z tego względu, że jest to choroba oparta na procesach kościogubnych i także związanych z gospodarką hormonalną organizmu i wówczas w momencie, kiedy organizm się starzeje, niestety gęstość kości obniża się i jeśli jeszcze dodatkowe czynniki ryzyka równocześnie występują, niestety możemy mieć do czynienia właśnie z osteoporozą.
22:51 Radio Maria. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paulina Starnowa i ja mam takie pytanie do pani doktor, ponieważ ja właśnie mam Hashimoto. Zażywam Eutyrox, obecnie 75,5, a już zażywałam 50, ale teraz właśnie mi zmniejszono, ponieważ jakoś no, lepsze wyniki były. I w ogóle pani doktor była zdziwiona, że Hashimoto rzekomo postępuje, a mnie się zatrzymało. Fakt, że ja dietę zmieniłam, ponieważ jeszcze mam alergię i cukrzycę typu 2, którą leczę dietą, bo jeszcze nic nie zażywam. I na przykład jakieś 3 dni temu się bardzo źle czułam, miałam taką arytmię, ale jak akurat mi siostrzenica przywiozła czarną porzeczkę i ja ją zjadłam. I po tej czarnej porzeczce taka siła mi przyszła, że ta słabość ustąpiła. Jakie mam jeszcze pytanie? Ponieważ stwierdzono też u mnie guza na śliniance i dwóch lekarzy radziło, żeby to wyciąć, ale pan laryngolog, ordynator powiedział, że on by tego nie ruszał, bo on podejrzewa, że to jest na tle immunologicznym. I właśnie teraz nie wiem, czy jeśli ślinianka jest też właśnie ten guz typem immunologicznym, czy to trzeba leczyć też, tak jak tą Hashimoto, czy co?
No, posłuchajmy pani doktor, dobrze? Pani Paulino?
No, z tym, że ja bym jeszcze chciała poczekać, bo gdyby trzeba było coś wyjaśnić.
Dobrze, bardzo proszę.
Jeśli guzek jest o określonej wielkości, jeżeli nie ma tutaj wskazań medycznych do jego usunięcia, to na ogół absolutnie się z tym nic nie robi, natomiast oczywiście on podlega obserwacji, czy on się powiększa, jak wygląda jego struktura chociażby. Jeżeli by przekroczył daną objętość, wówczas wykonuje się oczywiście badanie histopatologiczne, aby określić też rodzaj zmiany. Natomiast jeśli chodzi tutaj o kwestię Hashimoto, są też takie okresy chociażby, kiedy jest troszeczkę polepszenie w funkcjonowaniu organizmu. No i tutaj oczywiście w kwestiach diety jesteśmy w stanie się wspomagać. W przypadku porzeczki, nie wiem, czy tutaj to wiązałabym z jakimś konkretnie pozytywnym wpływem, ponieważ no jest to przede wszystkim źródło i pektyn, ale i bogate źródło witaminy C, a także i antyoksydantów. Natomiast na pewno jest to bomba witaminowa.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy panią Paulinę i odbierzemy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję, że mnie ojciec przyjął na antenę.
No to dla nas radość.
Bardzo dziękuję. I pozdrawiam Marta i panią doktor. Ja chciałam zapytać, bo nie słuchałam wcześniej tego, jakoś nie miałam możliwości. Co to jest, jeśli można, tak krótko, pokrótce, co to jest określenie ta Hashimoto? To jedno. I drugie takie pytanie, a gdyby do... Ja też już mam 70 lat skończony, mam niewydolność krążenia i migotanie przedsionków. No i zaćma między innymi, więc tutaj problemów zdrowotnych to jest. I gdyby doktor nie chciał, bo córka mi tak poleciła, żebym koniecznie, mamo, chociaż jesteś, czujesz się niby, to powinnaś tą witaminę D3 i tak sobie pompką, jedną taką kropelkę, ktoś mi powiedział, że można i dwie, no ale teraz już słyszałam troszeczkę na temat tej witaminy D3. Gdyby doktor nie chciał dać takiego skierowania na po prostu zrobienie, to na jaki się przepis powołać ewentualnie, jeśli można?
Już przekazuję.
Bardzo dziękuję.
Głównie
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Mogę wejść na antenę? Czy na...
Tak, tak, tak. Tak, jak najbardziej. Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, ojcze. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Nie mamy tutaj może jakiegoś takiego określonej gamy przepisów, które by mówiły o tym, jakiego rodzaju badania jesteśmy, jakich rodzajów badań jesteśmy w stanie zażądać, czy poprosić powiedzmy od lekarza. Natomiast zazwyczaj, jeżeli wskazuje na to konkretna sytuacja kliniczna, zazwyczaj takie badanie powinno być wykonane.
Halo, prosimy bardzo. Halo, halo. Halo, halo.
Pan Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze. Ktoż się do nas dodzwonił?
Teresa z Olsztyna. Ja dzwonię z takim pytaniem, ponieważ choruję na twardzinę układową. Chciałam się zapytać o jakieś wskazówki co do tej choroby, bo przez dłuższy okres czasu byłam leczona immunosupresyjnie i też jestem ciekawa właśnie opinii na temat leczenia tej choroby w ten sposób i czy są jakieś może jeszcze inne sposoby, właśnie o których może nie wiem.
Pani Tereso, już przekazujemy głos pani doktor.
Dobrze, dziękuję, się rozłączę, tak?
Bardzo proszę. Z Panem Bogiem.
Tak jak już wskazywałam, wszystko jest uzależnione od indywidualnej sytuacji klinicznej i obrazu klinicznego w przypadku danego pacjenta. Bardzo często właśnie ta terapia immunosupresyjna przynosi określone pozytywne rezultaty. Natomiast jeżeli przez dłuższy okres czasu stosowania takiej terapii mimo wszystko nie dochodzi do poprawy, powinna być ona rozważona, czy w ogóle powinniśmy ją kontynuować. Natomiast tutaj zazwyczaj przede wszystkim tym podstawowym takim trybem leczenia jest sytuacja, kiedy staramy się ograniczyć stan zapalny i właśnie tą nadaktywność naszego układu immunologicznego. I jeszcze wracając może do pytania poprzedniej słuchaczki, choroba Hashimoto jest tą chorobą autoimmunologiczną, w przypadku której dochodzi do autoagresji naszego organizmu przeciwko komórkom naszego gruczołu tarczowego, w wyniku którego rozwija się najczęściej niedoczynność tarczycy, ewentualnie może też tutaj dochodzić do, stosunkowo rzadziej, co prawda, ale również do wystąpienia choroby Gravesa-Bassettowa, czyli nadczynności tarczycy. No i tutaj oczywiście mamy szereg tych objawów klinicznych, które są powiązane właśnie z niedoczynnością tarczycy, czyli ta zaburzona koncentracja, chociażby nadmierna senność, suchość skóry, czasami zaburzenia w obrębie nawet obniżenia się barwy głosu. To jest bardzo często też utrzymująca się jakaś chrypka. To są obrzęki w obrębie twarzy. To jest zatrzymywanie wody w organizmie. To są niekontrolowane i bez oczywiście tutaj zmiany diety, bądź też ewentualnie jakichś takich radykalnych zmian w obrębie, powiedzmy, spożywania zwiększonej ilości węglowodanów, czy też tłuszczów, zmiany w obrębie masy ciała. Zazwyczaj dochodzi tutaj do spowolnienia metabolizmu i przybierania na wadze.
Na zegarach zbliża się godzina 23. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia. A naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu na kierunku pielęgniarstwo. Już za kilka chwil odbieramy kolejne telefony. Tymczasem utwór Apetyt wciąż na życie ma. Śpiewa Alicja Majewska.
Obudził mnie wiosenny świt zielonych psów szelestem i choć tak bardzo lubię śnić, otwieram oczy. Jestem, w prezencie znów dostałam dzień, więc o czym jeszcze marzyć? Na jutro nie odkładam nic, bo wiem, zbyt dobrze o tym wiem, że jutro, jutro może się nie zdarzyć. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać, czemu dopiero dziś, to wiem. Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Dobrze, że chociaż dziś to wiem. Tyle cudów wokół mnie i tyle co dzień zdarzeń, że nie mam czasu przysiąść i spokojnie się zestarzeć. Apetyt wciąż na życie mam, bez przerwy za czymś gonię. Na jutro nie odkładam nic i w środku zimy marzę, by zakwitły, by zakwitły znów jabłonie. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać. Czemu dopiero dziś to wiem? Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Dobrze, że chociaż dziś to wiem. Dobrze, że chociaż dziś to wiem.
Alicja Majewska. Apetyt wciąż na życie mam. Tego apetytu sobie życzmy. Niech nam go nigdy nie zabraknie. Tak, a jeśli chodzi o choroby autoimmunologiczne, to też z tym apetytem pewnie różnie bywa. Ale zanim o tym, to odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, mając Irena, jestem.
Witam, pani Ireno.
Tak, z parafii od Rowążek, Kutębowa. Ja tam jestem trochę częstym gościem w Radiu Maria. I też mam już lata 86 skończone. I chcę się zapytać, bo właśnie dzieci tu jeszcze mam. Tak, doradzają mi, żeby, bo słyszałam o tej witaminie D. I ja tą witaminę mam. No, dzieci mi kupiły tę witaminę 4000 jednostek. I ja to tak... Mówią, żebym brała codziennie jedną tabletkę, bo to takie oleiste są. No i nie wiem, czy to dobrze robię, czy nie przesadzę sobie znowu tą witaminą D, ale chyba nie, nic się tam nie dzieje. A odnośnie tarczycy, bo też tam biorę ten Eurytox 25, tylko taką małą dawkę. Już od 2019 roku, jak byłam u specjalisty. Taką mi zaleciła pani doktor i tak kazała brać non-stop. To się to zjem opakowanie, no to wykupuję do następne, no i tak jadę na tym 25. A dawno jeszcze w szkole podstawowej jak byłam, to były 50. lata, no to już dawno temu, to był lekarz, normalnie kierownik szkoły. I on wtedy tak przechodząc po klasie, dotrzedł do mojej ławki, spojrzał na moją szyję i mówi, że ty, Irena, będziesz miała tarczycę. I proszę ojca, ten nauczyciel świętej pamięci już, kazał mi kupić, mamie powiedzieć, żeby mi kupiła jodyny. I ja tą jodynę jakąś tam, no wypiłam jedną buteleczkę w bannej, nawet nie wiem jakim sposobem to szło, bo to gdzie to tyle lat. No ale od tego czasu i lekarze, i szpitale, i wszystko zaliczałam. Nikt się na tarczycę u mnie nie zawiesił. No i dopiero chyba miałam w 19 roku USG rozrobione, ale nie było zagrażającego nic takiego. No i taką porcyjkę małą mam. Nie wiem, czy to dobrze robi. No, jakieś takie suchości czasem mam. I właśnie jak słyszałam teraz przed chwilą, pani doktor mówiła, że takie zatrzymanie wody w ciele chyba, bo ja niekiedy sama to odczuwam, czy to jest ta przyczyna tej tarczycy. Nieraz mam takie ciało mocno sztywne. To jakiś czas znów tak zwiotczę je troszkę. No i teraz mam już takie właśnie takie miękkie. A mam taki sezon, że no dosłownie ciało jak rzemień. Twarde, gęste, takie nie da się złapać, żeby to uścisnąć, szczypnąć. Bo no było takie mocno twarde. To ja stwierdziłam, że chyba ta woda była w tym ciele. Tak napełnione. No i to wszystko na temat tej witaminy. To by mi pani doktor zaradziła, bo ja leczę się na serce. Mam z sercem do czynienia. Ciśnienie. A teraz to jeszcze mam mocną krypę, już nie zmniejszą czasu trzymania, więc to gdzieś tam jadę jutro do lekarza znowu, do pulmologa, bo stwierdzają moje rodzinne leczenie w rodzinnej przychodni. Syropy, te syropy mnie tak już rozkojarzyły, że już teraz nie wiem, co tam jutro. Co jutro będę miała za nową lekcję? Prześwietlenie miałam zrobione klatki piersiowej. 15 lipca na tym opisie tam nic nie jest tragicznego. A dlaczego ten katar i ten kaszel mnie tak strasznie męczy, że ja już nie mogę. To chyba tyle wszystko, no i co pani wysłuchała, co pani tam z tego zaradzi, takie starej babci.
Pani, jeden, gdzież tam od razu tutaj, co najwyżej lekkowiekowej, na pewno nie starej.
No pozdrawiam. Stary to już, jak już paręnaście dziesiątek ma, to już nie jest. To tak jak ojciec Tadeusz Rydzyk mówi, że młodzi lecą szybko, a starzy znają drogę.
Otóż to.
No, takie było powiedzenie ojca Tadeusza i szczęść Boże i wam niech tam pozdrawiam w ogóle całe radio wszystkich ojców.
Dziękujemy pani Reno.
Nowych, tego nowego księdza Roberta, co teraz słyszę na antenie, też pozdrawiam jego. Chyba jutro też będzie rano.
No, jutro rano zobaczymy, kto będzie.
Jak stanie, no to jak doczekamy rana.
Tak, o to właśnie chodzi, pani Reno. Dobrego, błogosławionego czasu dla pani.
To złoty wiek i wielkie doświadczenie życiowe, więc absolutnie nie ma na co narzekać. Natomiast w kwestii witaminy D3, tak jak wspominałam, 4000 jednostek to jest już taka dość porządna dawka i absolutnie też nie ma podstaw, żeby to całkowicie w ciemno sobie suplementować. Tutaj mimo wszystko zawsze wskazane jest, aby określić w jakim stężeniu, powiedzmy, tą dawkę witaminy D3 powinniśmy przyjmować. Jeżeli jest niedobór, to w jakiej ilości? Dopiero wówczas, kiedy znamy konkretne stężenie, jesteśmy w stanie dobrać właściwą dawkę witaminy D3, tak aby ona była całkowicie bezpieczna dla naszego organizmu. Natomiast jeśli chodzi o kwestie niedoczynności tarczycy, jak najbardziej występują tutaj obrzęki, występuje zatrzymanie wody w organizmie. Bardzo często też pacjenci chorzy na niedoczynność tarczycy uskarżają się na przewlekłe zaparcia chociażby. Tak więc takie objawy również towarzyszą niedoczynności tarczycy.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie powołany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłaniam się pięknie ojcu i kłaniam się pani doktor. Otóż moja dolegliwość jest taka, a zbliżam się do 80 już, że w okresie nocnym zasycha mi język. I obolałym stanie rano się budzę. Więc byłem z tym u pani laryngolog, byłem u dermatolog, byłem u internisty. Wszyscy mnie spławili, tak brzydko mówię, i nimi nie pomogli. Więc czego tu się doszukiwać, bo naprawdę nie wiem, a to na tą dolegliwość cierpię od roku. Będę miał jeszcze jedno pytanie, tylko wysłucham, co pani chce mi odpowiedzieć.
Bardzo proszę.
Nadmierne wysuszenie śluzówki w obrębie jamy ustnej bardzo często też towarzyszy dolegliwości, która jest określana kserostemią, więc tutaj wówczas faktycznie należy tą śluzówkę nawilżać, przepłukiwać chociażby mieszankami ziołowymi, które będą właśnie w odpowiedni sposób nawilżały jamę ustną, tak aby ten problem zniwelować.
Teraz dobrze, dziękuję serdecznie. Natomiast moja prośba właściwie jest taka, że nie dałem rady, nie zdążyłem powiadomić swoich znajomych o tak ważnym temacie, jak dzisiaj na falach Radia Maria jest wykładany, poruszany. Więc bardzo, bardzo bym prosił ojca i panią, no to można powtórzyć z tego z archiwum, to żeby to było powtórzona ta audycja. Dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali.
I jak ma pan na imię?
W Włodzimierz.
Panie Włodzimierzu, jutro w telewizji Trwam będzie, także do południa prosimy także śledzić, ale i będzie zamieszczona na stronie radiomaria.pl w rozmowach niedokończonych. Tam również można odszukać zarówno te dzisiejsze rozmowy niedokończone, jak i wiele innych. Bardzo się cieszę, panie Włodzimierzu, za również i tutaj zwrócenie uwagi na to takie apostołowanie wśród najbliższych, znajomych i mówienie o tym, co się dokonuje, jakie tematy są podejmowane, za to również informowanie, przekazywanie tych wiadomości. Serdecznie panu dziękujemy. Pozdrawiamy. Dobrego, błogosławionego czasu dla pana.
Bóg zapłać, szczęść Boże dla Radia Maria i dla telewizji Trwam. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy również. Bardzo proszę, halo? Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i panią doktor.
A kto wita?
Ja mam takie pytanie do pani doktor. Ja już mam już nowa 83 lata i mam takie schorzenia, faktem, że mam chore serce, bo jestem 30 lat po operacji, ale do czego zmierzam? Do mojej właśnie gastrycznej sprawy, jeżeli chodzi o żołądek. Jestem na acenokumatorze, to wiadomo, przez tyle lat. I biorę osłonę, latem raczej nie biorę, staram się jak najmniej jeść takich rzeczy, które by mi...
Halo, halo.
Tak?
Prosimy.
I nie wiem, i bym bardzo prosiła, bo zbadałam sobie, zrobiłam sobie badanie na, jeżeli chodzi o i mam laktozę. I z tym, że jak ja na przykład zjem sera troszkę, czy tam mleka, mleko to znaczy się tak, albo kwaśne mleko, szczególnie kwaśne mleko. Więc dostaję uczulenia takiego prędzenie w pachwinie. Niesamowicie. I muszę brać Armeltil. Pani doktor mi powiedziała, żeby brać Armeltil. To jest też lek bardzo szkodliwy, więc nie wiem, czy kwaśne mleko. Mleko to kupuję od gospodarzy. Faktycznie nie kupuję w sklepie mleka w ogóle, tylko od gospodarza. Więc nie wiem, jaki to jest powód tego, że właśnie w pachwinie mnie niesamowicie swędzi. Tak nawiasem mówiąc, tam gdzie są włosy, wszędzie gdzie na przykład z tyłu głowy swędzenie mam, jak wezmę ten Armeltil, tak połowę tej tabletki, to mam po jakimś czasie spokój. Więc nie wiem, czy kwaśne mleko i ser biały, no bo faktycznie no, w moim wieku też mam osteoporozę, więc po prostu... A jeżeli chodzi o wędliny, to w ogóle mi prawie, że nie smakują. Czasem tam dwa plasterki szynki, to wszystko. Także że bardzo bym prosiła o odpowiedź. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Objawy podane przez słuchaczkę mogą świadczyć o nie tylko o nietolerancji laktozy, ale też i powiedzmy potencjalnej nietolerancji kazeiny, ponieważ właśnie wówczas dochodzi do reakcji gastrycznej ze strony organizmu na te produkty nieprzetworzone, ale także i te, które zostały poddane fermentacji, czyli właśnie zsiadłe mleko, jogurt, jogurty, kefir chociażby, wówczas właśnie tego rodzaju reakcja może być obserwowana. Natomiast Armeltil najprawdopodobniej pomaga pani dlatego, ponieważ jest to lek przeciwhistaminowy, który będzie właśnie niwelował tą reakcję alergiczną ze strony organizmu.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pani doktor, związane z nagłą chorobą mojej wnuczki. Ona w wieku 5 lat zachorowała na cukrzycę typu pierwszego i to bardzo gwałtownie, bo była w śpiączce przez 2 dni. I myśmy zbadali poziom glifosatu. U niej to się bada w moczu prywatnie. Okazało się, że przekroczenie jest prawie dwukrotne. I chciałam zapytać pani doktor, czy ten glifosat mógł być powodem wystąpienia tej cukrzycy typu pierwszego u niej. Ten glifosat to jest substancja czynna Roundupu powszechnie stosowanego. I chciałam zapytać, byliśmy u pani doktor pediatry z pytaniem, czy można w jakiś sposób ten glifosat u wnuczki zniwelować, czy po prostu obniżyć. Wiem, że stosuje się też glicynę, ale pani doktor no, w ogóle nie wiedziała, o czym mówię, nie była w ogóle w temacie. Pytałam jeszcze dietetyczkę, ale nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. Myślę, że to wszystko. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Posłucham w radio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie, w przypadku wszelkich pestycydów, tych substancji typu Roundup, które są stosowane na szeroką skalę w przypadku warzyw i owoców produkowanych na skalę przemysłową, niestety jest to udowodnione, że jest to jeden z czynników, które wzmagają występowanie chorób autoimmunologicznych. I tutaj jest ta jasna korelacja pomiędzy występowaniem chociażby właśnie cukrzycy typu pierwszego, która jak najbardziej zaliczana jest do chorób autoimmunologicznych, a wykorzystywaniem tego rodzaju pestycydu. To jest faktycznie potwierdzone w badaniach klinicznych. Natomiast wszystko też jest uzależnione od tego, na ile ten pestycyd funkcjonuje w organizmie, jakie jest jego stężenie, bo tutaj ten okres półtrwania, on też nie będzie taki bardzo długi, możliwe, że po prostu organizm, wątroba, a także i nerki po prostu samoistnie powolutku będą pozbywały się tej trucizny z organizmu.
Na zegarach 19 minut po godzinie 23 trwa czas rozmów niedokończonych, choroby autoimmunologiczne. Współczesna epidemia. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna. Ja z takim pytaniem do pani doktor, oczywiście wszystkich obecnych pozdrawiam w studio. I z takim pytaniem, ponieważ czekałam tak na sam koniec, myślałam, że ktoś poruszy temat sarkoidozy. Natomiast no jakoś nikt się nie odezwał w tej kwestii. Natomiast ja choruję na tą chorobę już od kilku lat, która no dość znacznie utrudnia mi życie. I może pani doktor byłaby uprzejma powiedzieć coś na ten temat i czy może być związek właśnie taki, ponieważ kilka osób w rodzinie ma Hashimoto i na przykład toczeń, ja mam tą sarkoidozę, czy to może wskazywać właśnie obecność tej choroby, różnych chorób autoimmunologicznych w rodzinie, właśnie, że u mnie też to jest na jakimś podłożu genetycznym. No i następne pytanie jest takie, czy ja mogę sobie pomóc dietą, ponieważ nikt mi na to jakoś nie wskazał, chociaż sama szukałam i nie doszukałam się takiej informacji, czy przy sarkoidozie można sobie jakąś pomóc odpowiednią dietą. No i czy pani doktor może mi również jakoś tak powiedzieć coś na temat trwania tej choroby, ponieważ zapewniano mnie, że to taka jest choroba, która falami przebiega, no i pojawia się, później znika, można mieć spokój z nią nawet definitywnie albo na długo, natomiast u mnie pomimo leczenia nie ustępuje i określono to teraz jako chorobę chroniczną i nawet destrukcyjną, ponieważ była to sarkoidoza płucna, ale ona jest również w stawach i niszczy mi tkankę chrzęstną i no, powoduje różnego rodzaju dolegliwości. Przegroda moja nosowa w ogóle zniknęła. Także czy byłaby pani doktor jakoś uprzejma powiedzieć coś na temat tej choroby? Dziękuję bardzo i czekam na odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dobranoc.
Pozdrawiamy również pani Katarzyno.
W przypadku sarkoidozy oczywiście to jest ten zespół chorobowy, który jak najbardziej ma to podłoże genetyczne. Bardzo często u pacjentów, u których w rodzinie występuje chociażby łuszczyca, u których występuje niedoczynność tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto, u których występuje na przykład toczeń rumieniowaty, czy też ewentualnie właśnie reumatoidalne zapalenie stawów, bardzo często. Nie musi być to jeden i ten sam rodzaj choroby, Tutaj właściwie zazwyczaj to najsłabsze ogniwo zazwyczaj jest w stanie w jakiś sposób ucierpieć i jest atakowane jako w ramach tego pierwszego rzutu. W przypadku sarkoidozy faktycznie wszystko uzależnione jest od określonych objawów klinicznych, od czasu też trwania choroby, od wieku, kiedy, w którym rozpoznano chorobę, kiedy postawiono tutaj diagnozę. Natomiast na ogół przyjmuje się, że są te okresy remisji, są te okresy zaostrzenia, które niestety, ale mogą być bardzo długimi okresami. Więc tutaj faktycznie dochodzi do zmian destrukcyjnych w obrębie tkanek miękkich organizmu.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.
Teraz i zawsze.
Alicja z Warszawy.
Witamy Pani Alicjo.
Ja po prostu ostatnio robiłam badanie na boleriozę. I były dwa badania. Jedno wyszło, że to jest bolerioza LSA IgM 6,23, a drugie LSA IgM IgG 169,15. Dlatego zrobiłam te badania, bo mam takie w nocy, najwięcej w nocy takie bóle. I te bóle są takie chodzące. Raz boli ręka, raz kręgosłup, raz gdzieś tam pod łopatką. I teraz nawet właśnie w okolicy biodrach i w pachwinie. I to mnie niepokoi, czy to może być właśnie, bo jeszcze jestem po chorobie nowotworowej, po chemii i radioterapii. I nie wiem, czy to może być jakiś powrót choroby, czy to tej boleriozy. Chciałabym prosić o wyjaśnienie.
Pozdrawiamy serdecznie.
Co prawda borelioza nie jest zaliczana do grupy chorób autoimmunologicznych. Jest to choroba, która następuje na skutek na ogół ukąszenia przez zakażonego kleszcza, więc tutaj jest ten szereg objawów ze strony układu immunologicznego, natomiast to jest zupełnie inny charakter tej choroby. Natomiast tutaj miano przeciwciał jest typowe dla tego stanu chorobowego. Oczywiście w przypadku istniejącej niegdyś choroby nowotworowej musi być tutaj przez cały czas prowadzona kontrola, czy nie doszło do nawrotu choroby.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A ja chciałam się dowiedzieć.
A jak pani ma na imię?
Zofia.
Prosimy.
Robiłam na badania na tarczycę rok temu i teraz mi się powiększyłam się o 10 tam milimetrów i lekarz nie dał mi żadnego lekarstwa. Czy jest jakieś, co to trzeba robić?
Pani Zofiu, już przekazujemy głos pani doktor.
W przypadku, nie wiem, czy akurat tutaj zwiększyły się parametry, które dotyczą badania krwi, czy chodzi tutaj o kwestię zwiększenia się płatów, bo z wypowiedzi słuchaczki akurat to za bardzo nie wynikało. Natomiast jeżeli tutaj dochodzi do przerostu gruczołu, wówczas powinno to być również pod kontrolą specjalisty, który określi dalszą procedurę, jeśli chodzi o terapię w tym przypadku.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z Lublina. Pozdrawiam serdecznie. Ja jestem oczywiście 75-latką i mam niedoczynność tarczycy na tle właśnie Hashimoto. Leczę się u specjalistów, osteoporozę mam, u doktora endokrynologa. I teraz tak, miałam też początkowo wynik niecałe 9, jeżeli chodzi o witaminę D3. Natomiast no to dostałam wtedy od endokrynologa 1000 jednostek tego ligantolety. A gdy zrobiłam jeszcze u doktora drugiego, który był leczy osteoporozę, zobaczył mój wynik, wtedy już miałam troszeczkę większy, bo miałam w granicach coś około 30 paru, nie pamiętam dokładnie, 36, 8. Ja mówię, panie doktorze, chyba dobrze. No ja bym się cieszył, jakby pani miała 60 i dał mi wtedy 2000 jednostek, z tym, że już mówi, niech pani nie bierze tego gigantolettę, tylko żebym brała sobie tą w oleju jakąś taką inną, a to suplement oczywiście. Brałam ten suplement. Z kolei teraz zrobiłam, dzisiaj akurat odebrałam wynik, bo zaczęłam sobie tak na własną rękę, no niestety zaczęłam na własną rękę brać 4000, ponieważ ten wynik był dalej niezadowalający. Ostatnio robiłam, właśnie to miałam 26, czyli niecałe 30. I zaczęłam brać ten w oleju, też taki z tym krokosza, olej w oleju krokosza, witaminę naturalną prawdopodobnie. I dzisiaj odebrałam wynik, mam 46,20, ale biorę 4000 jednostek przy osteoporozie, przy tej niedoczynności tarczycy, przy tym Hashimoto. Czy to, chciałam panią doktor zapytać, czy to już nie przesadzam z tym 4000 właśnie, bo się usłyszałam, że to jest jednak zabójcze też, że to jest toksyczne. Więc chciałabym się dowiedzieć, co w moim przypadku, czy, bo jeden lekarz mówi 1000, drugi mówi 2000, a ja mam wynik niezadowalający, bo jeden mówi lekarz, no wynik jak to taki może mieć, bo już jest norma, już o 30 pani osiągnęła, a drugi mówi, ja bym się cieszył przy osteoporozie, gdyby pani miała wynik 60. Mhm. I teraz pani doktor, co pani na to właśnie, bo ja mam w tej chwili wynik na dzień dzisiejszy, odebrałam 46,20.
Już się wsłuchujemy, co pani doktor?
Serdecznie tak, serdecznie pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
W przypadku osteoporozy bardzo dobrym rozwiązaniem jest skojarzenie witaminy D3 z równoczesnym przyjmowaniem witaminy K2, ponieważ wówczas zdecydowanie polepsza to stan kośćca, jeżeli już. Jeśli chodzi o kwestię dawki 4000, jeżeli lekarz zasugerował, że ta dawka powinna być minimalnie około tych 60, to sądzę, że tą dawkę powinniśmy utrzymać, natomiast wówczas badanie witaminy D3, jej stężenia powinno wykonywać się powiedzmy co 3 do 6 miesięcy.
Choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia. Panie doktor, wiele tych spraw, wiele różnego rodzaju tematów, które zostały podjęte, zasygnalizowane również przez naszych drogich radiosłuchaczy, za co także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Widać, temat niezmiernie rozległy.
Bardzo szeroki.
Tak, dziękuję pani doktor za to podjęcie tego tematu, za również i naświetlenie wielu spraw, uspokojenie, myślę, że nie jednej spośród nas, a jednocześnie takie zainspirowanie do tego, aby dbać o siebie, aby zwracać uwagę, widząc takie czy inne objawy w naszej codzienności.
Ja również dziękuję bardzo.
Pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu na kierunku pielęgniarstwo. Tak, pozdrawiamy serdecznie wszystkich.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy. Dziękuję również wszystkim, którzy współtworzyli czas dzisiejszych rozmów niedokończonych.